Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Czasami jest tak, że kazanie się tworzy pół godziny. Czasami jest tak, że kazanie się tworzy trzy dni. I to jest to trzydniowe. Nie ma jak to, powiem wam, pojechać na wakacje i jesteś przekonany, że jeden dzień wystarczy ci na to, aby szukać Boga, aby Bóg mówił do ciebie, abyś mógł napisać to, co Bóg chce mówić do tego kościoła. I okazuje się, że w poniedziałek to wszystko nie zażarło, a ty jesteś na wakacjach. No to jest wtorek i rozmawiam z moją Krysią, mówię, wiesz co, tak kiepsko to wszystko wygląda, potrzebuję jeszcze wtorku. A więc jeszcze cały wtorek spędzałem z Bogiem, szukałem Boga, pytałem, mówię, Boże, co w tym wszystkim ma być? Cała sprawa definitywnie sfinalizowała się gdzieś w piątek wieczorem. Tak? Bo często jest takie myślenie, że pastorzy, to co on tam robi, nie? No co tam wygłosi kazanie w niedzielę i tak dalej, okej? Okay? Mogę głosić kazanie z książek, to jest proste. A jeśli zaczynasz szukać Boga i szukać tego, co Bóg ma do powiedzenia, to zmienia się absolutnie wszystko. I dzisiaj chciałem wam mówić o czymś, co w ogóle nie jest w moim stylu. Ja w takich tematach kiepsko się czuję, a więc wybaczcie, jeśli to nie będzie to, czego się być może spodziewałeś. Jestem 23 lata chrześcijaninem i przez te 23 lata byłem zawsze fanem chrześcijaństwa, które ciągle pędzi do przodu. Ciągle zasuwa do przodu. I więcej, i więcej, i mocniej, i szybciej, i mocniej, i szybciej, i szybciej, i szybciej, i szybciej. I powiem wam, widzę przez ostatnie dwa miesiące, że przez to, że zwolnił cały świat, to czuję, jak Bóg do mnie mówi, zwolnij. To nie o to chodzi. Ja chcę cię mieć tutaj jeszcze dłużej na ziemi. A w takim tempie, jak będziesz zasuwał, a to się wykończysz ty, twoja rodzina i wszyscy, którzy cię znają. Także musisz zwolnić. I jesteśmy w trakcie takiej serii pod tytułem Kontrkultura. Dzisiaj chcę mówić na temat zrozumieć czy osądzić. I ze względu na to, że reklamuję tą książkę, ja jej jeszcze nie czytam, ale ze względu na to, że ją reklamuję, zacząłem myśleć w ogóle o tym, jak ludzie podchodzą do siebie nawzajem. I w Polsce to jest troszkę tak jak z małżeństwem. Nikt cię małżeństwa w Polsce nie nauczy, o tym się nie mówi. Nie ma jakichś takich szkoleń, że możesz przyjść i uczyć się, jak budować zdrowy związek. Tak samo jest z relacjami międzyludzkimi. Nikt nas tego nie uczy. I muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że szczególnie w Polsce my jesteśmy totalnie niepełnosprawni. I tak sobie obserwuję ten temat i patrzę też głównie na swoje życie. Jestem ciągle w wielu rzeczach totalnie niepełnosprawny. Zaczynam być tego świadomy, zaczynam gdzieś to rozpoznawać w moim życiu, ale to, o czym sobie za chwilę będziemy mówić, to będzie prosto z mojego serca. To jest to coś, co Bóg włożył do mojego serca i dużo będzie takich wątków, gdzie ja będę chyba głównie głosił do siebie. Ale wiem, że możesz z tego też skorzystać. Możesz z tego też coś wyciągnąć. Tak jak zawsze w kontrkulturze jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wersety od 1 do 5. To jest kazanie na górze. To jest pierwsze kazanie Pana Jezusa. Ono jest potężne. Ono ma tyle treści, że to się w głowie nie mieści. Nawet się rymuje. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Bo normy, według których sądzicie, odniosą się i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę ze twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? Obłudniku, Pan Jezus był bardzo delikatny, jeśli chodzi o użycie języka, obłudniku. Usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swojego brata. I ja chciałem mówić o kilku belkach, które my mamy w naszej głowie, o kilku belkach, które powodują, że nie jesteś w stanie zbudować normalnej relacji z drugim człowiekiem, że nie jesteś w stanie zbudować normalnej, trwałej relacji ze swoją żoną albo w ogóle z jakimkolwiek człowiekiem, bo myślisz sobie, że z tobą jest wszystko okej. I chcesz wyciągać drzazgi z oczu ludzi, kiedy nie widzisz belek, które są w twojej głowie. Tak zupełnie szczerze, ilu z nas zostało kiedyś niesłusznie osądzonych? Okej? Wielu z nas zostało niesłusznie osądzonych. Wielu z nas. Bo to jest taka normalna, zwykła cecha, że osądzamy innych ludzi, w ogóle nie zwracając uwagi na siebie samych. Jest łatwiej wyciągnąć czyjąś słabość, niż dostrzec swoją własną. Ale ja sobie myślę, że słabości, które są w życiu moim czy twoim, są też po to, abym ja mógł dostrzec pewne rzeczy, czy ja zachowuję się w potężny sposób, czy mam ten sam problem w moim życiu. I belka pierwsza, kochani, to wszystko będę jakby budował w oparciu o znaną historię z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Ewangelia Jana składa się z 21 rozdziałów i połowa 4 rozdziału dotyczy spotkania Pana Jezusa z kobietą, która miała nieciekawą przeszłość, z kobietą, z którą Pan Jezus w ogóle nie powinien rozmawiać. Po pierwsze, bo to kobieta, a po drugie była Samarytanką. I ta cała historia pokazuje mi, jak Bóg patrzy na człowieka, i czego możemy się od niego nauczyć. Pierwsza belka w naszym oku, która nie pozwala nam zrozumieć drugiego człowieka, jest to, że to jest brak zrozumienia kontekstu. Nie, jeśli ty rozmawiasz z drugim człowiekiem, jeśli ty wydajesz osąd na tego drugiego człowieka, kiedy ostatnio zastanowiłeś się nad kontekstem życia tej osoby? Kiedy ostatnio? Kiedy zobaczyłbyś dwóch mężczyzn albo dwie kobiety, które szłyby przez miasto, trzymając się za rękę, co pojawiłoby się w twoim sercu? Co pojawiłoby się w twojej głowie? Powiem ci, co by się pojawiło. Pojawiłby się osąd. Dlatego, że my bardzo często nie zadajemy sobie nawet przez chwilę trudu, aby zrozumieć kontekst tych ludzi. Wiecie, ja bardzo często w moich osądach, kiedy osądzałem innych ludzi, kiedy dowiadywałem się o historii tej osoby, którą ja osądziłem, to jest po prostu, było mi tak głupio, że to się w głowie nie mieści, ale to był fatalny, zły osąd. Kiedy nie rozumiesz kontekstu, jeśli nie rozumiesz kontekstu, w jakim świecie funkcjonuje ta osoba, dlaczego ona się tak zachowuje, dlaczego ona robi pewne, bo my bardzo często oceniamy ludzi, którzy próbują coś robić, próbują się zmienić, ale my ciągle wyskakujemy i mówimy, że to nie wystarczy. Że to jest jeszcze, to nie tak, ty ciągle masz z tym problem. Nie widzimy tego, że ktoś się stara. W ogóle tego nie widzimy. Nie rozumiemy kontekstu. I każdy z nas, jak tutaj sobie siedzimy, to każdy z nas ma zupełnie inny kontekst rodziny, z której pochodzisz. Zupełnie inny. Od dramatycznych sytuacji po pozornie normalne sytuacje do bardzo dobrych sytuacji. I powiem ci, to, gdzie zostałeś wychowany, to szczególnie to widać, kiedy jesteś dorosłym człowiekiem i masz już rodzinę. Nie mówię, że masz żonę, ale a propos, Kasia i Zuzia wychodzą o 12 dzisiaj ze szpitala. Tak. A propos. Widzę, że tak Wojtek czeka, aż to powiem, także to jest okej. A więc brak zrozumienia kontekstu, brak zadania sobie trudu, aby zrozumieć kontekst drugiej osoby, powoduje, że bardzo często fatalnie osądzamy innych ludzi. Salomon w 18 rozdziale i 2 wersecie powiedział tak. Głupiec nie lubi dochodzić sensu spraw. Wystarcza mu, że mówi to, co myśli. To jest cecha głupca. On nie dochodzi sensu spraw. On nie dochodzi kontekstu. On się w ogóle w to nie zagłębia. Jego to w ogóle, ale to w ogóle nie interesuje. On po prostu mówi to, co myśli. Kto ci powiedział, że to, co myślisz, jest właściwe? Kto ci powiedział, że to, co wypowiadasz, jest właściwe? Kiedy ostatnio zadałeś sobie pytanie odnośnie jakiegokolwiek człowieka, odnośnie kontekstu, w którym on funkcjonuje, odnośnie tego, jakie jest jego życie? Wiecie, bo gdybyśmy my zrozumieli, w jakim świecie żyją ludzie, nie byłoby nam tak łatwo osądzać. I mamy historię z Samarytanką w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale i 9 werset. I kobieta zadaje takie pytanie, co się stało, zapytała kobieta, ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I Jan w nawiasie dodał taką informację. Żydzi bowiem nie otrzymują kontaktów z Samarytanami. Był potężny rozdźwięk i rozdział pomiędzy Samarytanami a Żydami. A historia powstania narodu samarytańskiego brzmi mniej więcej tak. Druga Królewska, 17 rozdział, werset 32-34. Jak powstali Samarytanie? Jest opis Samarytan. Lecz czcili również Pana, bo z pomiędzy siebie, z mową o Samarytanach, ustanowili kapłanów, którzy pełnili posługi w świątynkach na Dnia Wzniesieniach. Czcili więc Pana, posłuchajcie tego bardzo uważnie, ale także służyli swoim bogom według zwyczajów narodów, z których zostali uprowadzeni. Według tych dawnych zwyczajów postępują do dnia dzisiejszego. Nie czczą zatem Pana, nie postępują według jego ustaw, rozstrzygnięć, prawa ani przykazania, które Pan nadał synom Jakuba, zmieniając mu imię na Izrael. Historia, podsumowując, z Samarytanami była taka, że kiedy oni powstali, to byli ludzie, którzy chcieli mieć dwa w jednym. Z jednej strony wielbili Boga Izraela, ale z drugiej strony ciągle czcili swoje bożki. Brzmi znajomo? To byli Samarytanie. Oni myśleli, że da się to połączyć. Oni myśleli, że da się coś wytworzyć, że da się to wszystko połączyć. Da się czcić Boga Izraela i da się czcić inne bożki. Historia pokazuje, że oni w tej swojej koncepcji ewoluowali. Pewne rzeczy się zmieniły. Powstawał ten naród powstawał w taki sposób, że rzeczywiście to było totalne bałwochwalstwo połączone z uwielbieniem Boga Jahwe. To było totalne wymieszanie, więc byli bałwochwalcami, tak byli traktowani przez Izraela. Natomiast w miarę upływu czasu stawali się coraz bardziej monoteistyczni, coraz bardziej uwielbiali jedynego Boga. Ale dlaczego Żydzi nie lubili Samarytan? Po pierwsze, Żydzi po powrocie z Babilonu, kiedy byli w niewoli babilońskiej, zaczęli odbudowę świątyni. Gdy Nehemiasz, pamiętacie, księga Nehemiasza mówi o odbudowie murów w Jerozolimie. Gdy Nehemiasz był zajęty budową muru wokół Jerozolimy, Samarytanie z zacięciem starali się udaremnić to przedsięwzięcie. Po drugie, Samarytanie wybudowali sobie własną świątynię na górze Gerazim. I oni mówili, że tylko można tam prawdziwie uwielbiać Boga, tylko w tej świątyni. Po trzecie, Samaria stała się miejscem ucieczki wszystkich przestępców z Judy. Samarytanie chętnie przyjmowali zbiegłych żydowskich kryminalistów i uciekinierów, taka Australia. Przestępcy prawa żydowskiego i ci, którzy zostali wykluczeni ze społeczności żydowskiej, odnajdywali bezpieczeństwo w Samarii, co przyczyniało się do pogłębienia nienawiści pomiędzy dwoma narodami. I po czwarte, Samarytanie uznawali tylko pięcioksiąg Mojżesza, a odrzucali księgi prorockie i wszystkie żydowskie tradycje. To jest ciekawe, że mamy historię właśnie tej kobiety, tej Samarytanki. Że Jezus dokładnie wiedział, w jakim świecie ona funkcjonuje. Jezus dokładnie wiedział, w jakim świecie ona funkcjonuje. On wiedział, że ona jest Samarytanką, on dokładnie wiedział, kto jak kto, ale Jezus wiedział wszystko, on dokładnie wiedział, w jaki sposób funkcjonują Samarytanie. W jaki sposób? I powiem wam, że bardzo często, dlaczego wybrałem tą Samarytankę? Dlatego, że to jest obraz przeciętnego Polaka. Obraz przeciętnego Polaka. Bardzo często nasi rodacy nie rozumieją, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i żeby nasze życie miało sens, Jemu i tylko Jemu musimy oddawać Bogu chwałę, bo wtedy przynosimy właściwy owoc. Natomiast kiedy zaczynamy mieszać, kiedy zaczynamy dodawać pewne inne bożki, to w naszym życiu pojawiają się problemy, bo nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym, nie ze względu na siebie, ale ze względu na nas. To jest obraz przeciętnego Polaka, który myśli, że można wielbić to i można wielbić to i to jest okej. Pomimo tego wszystkiego Jezus nie potępił Samarytanki w żaden sposób. Jezus zrozumiał jej kontekst, będziemy odkrywać sobie tą historię. Jezus zrozumiał całkowicie jej funkcjonowanie. Rozumiał, dlaczego ona, później sobie o tym przeczytamy, miała 5 mężów. Niektórzy komentatorzy mówią, że tu nie chodziło o 5 mężów, ale chodziło o to, że ona wielbiła 5 różnych bogów. Niektórzy komentatorzy w taki sposób to interpretują. Jakkolwiek Jezus rozumiał jej kontekst, a pomimo tego nie osądził jej w żaden sposób, ale krok po kroku przyprowadził ją do siebie i doprowadził ją do miejsca, kiedy ona doznała przemiany. Czy ty rozumiesz kontekst ludzi, z którymi rozmawiasz? Czy rozumiesz ich kontekst? Tak łatwo jest ocenić wszystko z zewnątrz. Pan Jezus nigdy nie osądzał nikogo z zewnątrz ani z pozoru. Jezus wiedział wszystko o człowieku i powstrzymywał się od osądu, który był pudłem, który był tylko osądem i nic nie wnosił, jeśli chodzi o przemianę życia tego człowieka. Czy ty rozumiesz kontekst? Pamiętam taką historię, która przydarzyła mi się w szkole. Mówiłem o niej chyba raz bądź dwa. Był koniec roku i jakby odważnie wystawiłem ocenę chyba niedostateczną komuś na koniec roku i to powodowało, że ta osoba nie otrzymywała klasyfikacji do kolejnego roku. I jakby zrobiłem to w prosty sposób, nie zastanawiając się w ogóle, kto to jest. Takie są oceny, krótka piłka. Wpisałem niedostateczny na koniec roku i fantastycznie. I pamiętam wtedy moment, kiedy wezwał mnie mój taki dobry znajomy, żeby ze mną porozmawiać. Pech chciał, że on był zastępcą dyrektora. I usiedliśmy i on mówi do mnie, mówi, widzę, że tutaj wystawiłeś ocenę niedostateczną na koniec roku temu człowiekowi. Ja mówię, no tak, no popatrz na jego oceny cząstkowe wszystkie. No wychodzi niedostateczny, no przecież nie będę wymyślał tu czegokolwiek. On mówi, to pozwól, że ci coś powiem. Czy wiesz, że jego mama zmarła w tym roku? I zrobiło się tak jak tutaj teraz, cicho. Ja mówię, nie wiem. A wiesz, że jego ojciec też został zdiagnozowany z rakiem? Ja mówię, no nie wiem. To chcę ci coś powiedzieć. Dla niego ta ocena niedostateczna to jest najmniejszy problem w jego życiu. Ale ten chłopak nie ma w ogóle motywacji, żeby zmieniać w swoim życiu cokolwiek. On jest zdruzgotany. Życie go przygniotło i to, że mu teraz my jako szkoła dokopujemy kolejny problem, to bardzo źle o nas świadczy. To mówił mi człowiek, który jest ateistą, do mnie jako chrześcijanina. To ja powinienem walczyć o to, żeby go przypuścić, a ja byłem katem. To jest, kochani, osądzanie ludzi bez zrozumienia kontekstu. Kiedy jesteśmy ofiarami takiego systemu myślenia, czujemy się z tym okropnie i chcielibyśmy po prostu wydrzeć sobie serce, że ktoś nas w taki sposób osądza. Że ktoś nas w taki sposób osądza. Że ktoś w ogóle, ale to w ogóle nie rozumie naszego kontekstu. Bo gdybyśmy wsłuchali się w tą drugą osobę, gdybyśmy bardziej się wsłuchali, a nie mówili już to, co my chcemy powiedzieć, gdybyśmy bardziej się wsłuchali, zadawali jej pytania i dowiedzieli się, co tak naprawdę, jak jej życie wygląda, to nabieralibyśmy zupełnie innej perspektywy. A uwierzcie mi, ludzie w swoim życiu przeżywają dramaty. Ludzie w swoim życiu przeżywają dramaty. Tego nie widać na zewnątrz. Tego nie widać na zewnątrz. I my jako chrześcijanie powinniśmy być ostatnimi ludźmi, którzy rzucają kamieniami w homoseksualistów. Powinniśmy być ostatni, którzy rzucają kamieniami w różnego rodzaju mniejszości, którzy powinniśmy wyluzować i przestać osądzać innych ludzi, dopóki nie poznamy kontekstu, w którym oni są. Bo zrobi nam się wtedy bardzo, ale to bardzo głupio, gdy dowiesz się, w jakim domu ta osoba była wychowywana, z jakiej rodziny ona pochodzi, w jakim żyje klimacie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza belka, kochani, którą musimy sobie wyciągnąć z naszego oka, to jest to, że musisz zrozumieć kontekst. Musisz poświęcić czas, aby zrozumieć kontekst, zanim rzucisz kamieniem. Druga rzecz, belka numer dwa. Zapominasz o sobie. Wiecie, że my mamy taką tendencję, że oni tak, ale ja nie. Tak? To jest taka ciekawa rzecz. Jak masz konflikt z kimś, tak? Masz nieprzebaczenie względem kogokolwiek, masz coś do kogoś, ktoś cię zranił, to mam dla ciebie bardzo odkrywczą rzecz. Prawie w każdym konflikcie są winne dwie strony. Prawie w każdym konflikcie są winne dwie strony. Prawie w każdym. To nie jest tak, że jest winna jedna strona. Mówię prawie w każdym konflikcie. Ale czy zadałeś sobie kiedykolwiek pytanie w swoim życiu, w jakimkolwiek konflikcie, czy przypatrzyłeś się sobie i powiedziałeś, a może, kurczę, może to jest moja wina też. To jest tak zwany współudział. Bardzo często jest tak, kochani, bardzo często jest tak, że my w naszych relacjach, że my w naszych małżeństwach, w jakichkolwiek relacjach jesteśmy, jest współudział. Ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że to jest tylko twoja wina. Rzadko kiedy tak jest, że to jest tylko twoja wina. Rzadko kiedy. I rzadko kiedy jest tak, że to jest tylko wina po drugiej stronie. Ciekawe jest to, co Bóg powiedział do Izraela. Piąta Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 17 werset. Ma to sens? Nie wypatrzaj prawa cudzoziemca i sieroty, nie bierz także w zastaw szaty wdowy. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, lecz Pan, twój Bóg, wykupił cię stamtąd. Dlatego polecam ci postępować w ten sposób. To się pojawiało bardzo często w prawie mojżeszowym, to, że nie zapominaj, kim byłeś. Nie zapominaj, kim byłeś. To, co powinno nas trzymać przy ziemi, to, co powinno nas trzymać blisko takiego stanu pokory w naszym życiu, to jest świadomość tego, kim ty byłeś. Świadomość tego, kim byłeś. Powiem wam, że są takie utwory chrześcijańskie, jak na przykład Amazing Grace, tak, cudowna Boża łaska. I ilekroć to śpiewamy, tylekroć ja płaczę, bo Bóg przez tą piosenkę pokazuje mi, kim ja byłem. Kim ja byłem? Pokazuje mi stan mojego serca. Pokazuje mi strach w moim sercu, pokazuje mi ból w moim sercu, pokazuje mi ogrom grzechu w moim sercu i pokazuje mi jeszcze jedną rzecz, że pomimo mnóstwa grzechu, które było w moim życiu, On nie ukarał mnie za mój grzech, ale ukarał swojego Syna Jezusa Chrystusa. To mnie zawsze doprowadza do płaczu, to mnie zawsze sprowadza na kolana, kiedy zaczynam rozumieć i pamiętać, kim byłem. Kim byłem? Wiecie, jest taka fatalna cecha, nawet już w biznesie się ją postrzega jako fatalną, czyli perfekcjonizm. To jest ciągłe dojrzenie, dążenie do doskonałości, aby coś było doskonałe. Tam nie ma miejsca, tam w perfekcjonizmie nie ma miejsca na jakikolwiek błąd, aby wszystko było perfekcyjne. Wszystko, żeby było perfekcyjne. I bardzo często, jeśli jesteś człowiekiem, który kocha perfekcjonizm, będzie ci bardzo trudno zbudować jakąkolwiek relację. Bo rzeczywiście jest coś takiego, jak pierwsze dwa lata, kiedy jest jakakolwiek relacja. Jakakolwiek relacja, to jest relacja, gdzie głównie dominuje chemia. Że nie widzimy błędów drugiej osoby. Nie widzimy błędów drugiej osoby, widzimy tylko pozytywne rzeczy. Ale później chemia mija i zaczynamy widzieć pewne negatywne cechy. I w tym momencie perfekcjonista nie jest w stanie tego znieść. Perfekcjonizm w chrześcijaństwie po prostu cię zniszczy. Czy ty, rozmawiając z ludźmi, wchodząc w jakąkolwiek relację z ludźmi, czy ty pamiętasz, kim ty byłeś? Czy ty pamiętasz, kim ty byłeś? Czy pamiętasz, co tobą motywowało? Pamiętasz swoje czyny? Pamiętasz stan swojego serca? Pamiętasz, co mówiłeś, co robiłeś? Czy ty to pamiętasz? Pamiętasz, jak postrzegałeś ludzi w tamtym czasie? I później mamy ludzi, którzy powiedzmy nie są jeszcze chrześcijanami, jeszcze nigdy nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi i tak łatwo jest nam to osądzić. Ja zauważyłem taką jedną rzecz. Ekspertami w wychowaniu dzieci są często ci, którzy jeszcze ich nie mają. To jest pierwszy poziom ekspertstwa. Drugi poziom ekspertstwa to doświadczonymi ludźmi i doradcami, jeśli chodzi o wychowanie nastolatków, to są ci, którzy mają małe dzieci. Okej? Ja mając nastolatki, mając małe dziecko, jestem daleki od tego, żeby być ekspertem od czegokolwiek. Od czegokolwiek. Moje błędy, moja przeszłość, moje złe decyzje, moje złe słowa, moje złe podejście do ludzi, to kim ja byłem, powoduje, że bardzo łatwo jest mi się połączyć z drugim człowiekiem, który również się zmaga. Oczywiście Pan Jezus w tej sytuacji odnośnie Samarytanki, on nie musiał mówić o swojej przeszłości, bo to jest absurd. Tutaj ta zasada w kontekście Pana Jezusa jakby i Samarytanki nie działa, ale Bóg chce, abyśmy pamiętali o tym, kim byliśmy. Trzecia belka. Mówię, co myślę. I najgorsze jest to, że ludzie, którzy funkcjonują z taką belką w głowie, oni myślą, że oni mają rację, że to jest jakaś pozytywna cecha, że ja zawsze mówię, co myślę. Powinieneś zawsze mówić, co myślisz, ale tylko w takich sytuacjach, kiedy już przemyślałeś to, co chcesz powiedzieć. I mamy historię. Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 13. Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, bym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz, miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. I powiem ci, że gdyby tutaj ta historia się skończyła, to Jezus powiedział, co myśli. Co więcej, Jezus się w ogóle nie pomylił. Jezus powiedział całkowitą prawdę. Natomiast Jezus tutaj nie zakończył konwersacji z Samarytanką, ale poprowadził ją dalej. Jezus pokazał jej jedną rzecz, żeby pić z wody, żywej wody, którą On jest, aby doświadczyć zbawienia, aby doświadczyć przemiany w swoim życiu, najpierw ona musi naprawić swoje życie, bo to nie jest właściwe. On nie powiedział, słuchaj, to nie jest dla ciebie, ponieważ wyklucza cię stan twojego życia, wyklucza cię sposób, w jaki ty żyjesz. Nie możesz tak żyć, to nie jest dla ciebie. Jezus powiedział, Jezus powiedział, dostaniesz tej wody, ale musisz uporządkować pewne rzeczy. Nie czytamy tutaj, w tej historii, i Samarytanka się załamała i poszła do domu. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. I tu jest kluczowa zasada, moi drodzy, pomiędzy balansem, pomiędzy prawdą a miłością. List do Efezjan, 4 rozdział, 15 werset. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Nie chciałbyś usłyszeć o twoich błędach, gdyby Pan Jezus miał ci wyciągnąć wszystko z twojego życia tu i teraz. Nie chciałbyś, bo byś wpadł w głęboką depresję. Nie chciałbyś. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale sposób, w jaki Bóg funkcjonuje z nami, On nigdy nie pokazuje ci wszystkich twoich negatywnych cech. On nigdy nie pokaże ci wszystkiego, co teraz to wszystko musi się zmienić w twoim życiu. Jezus wie, ile ty jesteś w stanie unieść. Jezus wie, ile ty jesteś w stanie unieść i On nie jest Bogiem, który zmienia pięć rzeczy na raz. On jest Bogiem, który rozwiązuje jedną rzecz po drugiej. Żeby dopchać się do niektórych problemów w twoim życiu i moim życiu, to najpierw trzeba się do tego dokopać. A żeby się do tego dokopać, trzeba odkopać innego rodzaju problemy, które są w twoim wnętrzu. Ja ostatnio czytałem taką książkę na temat niedowartościowania. Książka Paula DeYounga pod tytułem Albo niedowartościowanie wyizoluje ciebie, albo ty wyizolujesz niedowartościowanie. Książka ma 15 rozdziałów. Tylko w czasie dwóch rozdziałów nie czułem się konfrontowany. 13 rozdziałów totalnie odnosiło się do mojego życia. Totalnie. Ja zacząłem widzieć, że bardzo często w moim życiu jest tak, że moim napędem, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, moim drive'em jest to, że jestem motywowany niedowartościowaniem i próbuję coś ciągle wszystkim udowodnić. I to jest chore. Jest jedna rzecz, która łączy mnie z Michaelem Jordanem i to jest właśnie to. Michael Jordan, nawet jak ktoś ma płacić za obiad, to on rywalizuje kto pierwszy. We wszystkim. To jest chore. Facet ma 50 lat. Ja patrzę na moje życie i jest mnóstwo rywalizacji w moim życiu. Mnóstwo. Mnóstwo. Czytając tą książkę, zobaczyłem, jak Bóg delikatnie zaczyna miażdżyć moje serce. Jak Bóg delikatnie zaczyna operować moje serce i sukces jest taki, że po przeczytaniu tych 13 rozdziałów ja przynajmniej mam świadomość, co mną motywuje, a to jest pierwszy krok do wyjścia z tego. Do czego ja zmierzam? Jeśli Bóg chce się zająć czymś w twoim życiu, to pewne rzeczy zainteresują cię, które wcześniej cię nie zainteresowały, zaczniesz je czytać, zaczniesz o nich słuchać, bo Bóg będzie chciał się zająć czymś w twoim życiu. Ale kiedykolwiek On zwraca ci uwagę, zawsze jest to zanurzone w potężnej miłości. Widzisz, zastanów się nad czymś takim. To, jak ty się zachowujesz względem innych ludzi, nie rani Pana Boga. Nie bądźmy śmieszni. To go nie rani. I Bóg spadł z tronu, bo ja obraziłem kolegę. Nie, jemu to nie wyrządza krzywdy. To wyrządza krzywdę ludziom dookoła ciebie i to przede wszystkim, kiedy zdasz sobie z tego sprawę, to rani ciebie. Wywołuje żal, wywołuje potępienie, wywołuje wiele negatywnych emocji, które po prostu cię będą niszczyć. Bądźmy jak Jezus. Bądźmy ludźmi, którzy mówiąc cokolwiek, wyczuwają właściwy czas, czy to powiedzieć. Mój 10-letni Filip prawie, on nie jest gotowy jeszcze na pewne rozmowy. Wczoraj byliśmy na grillu i było tam takie małżeństwo. I taki typowy problem rodzinny, że dzieci przychodzą i się pytają, gdzieś przeczytały, że leciały dwa ptaki i kopulowały ze sobą w locie. Okej? Okay? A więc dziecko łapie i no, zadaje logiczne pytanie. Tato, tato, co to jest kopulacja? Idź do mamy. Mama, co to jest kopulacja? Idź do taty. Już później nie ma do kogo, ale generalnie tak to wygląda, ale i musisz... Ja pamiętam, jak był Tymon i Madzia i było też tego typu pytanie, no to ja wziąłem na siebie tą odpowiedzialność, opowiedziałem im o tym wszystkim i oni była jedna reakcja. Fuj, to jest obrzydliwe. To była ich perspektywa. A więc muszę jeszcze poczekać z Filipem, żeby nie było efektu fuj. To nie jest jego czas. Widzisz, Bóg widzi problemy w każdym z nas, ale nie zawsze jest czas, aby się pewnymi rzeczami zająć. Nasze serca, nasza dusza może nie być jeszcze gotowa. Wiecie, co jest najgorsze? Wiecie, co mnie najbardziej dołuje w relacjach między ludźmi? Ten sam problem od 10 lat. Ten sam problem od 10 lat. Miej ludzi wokół siebie, którzy będą w stanie powiedzieć ci prawdę w miłości. Jeśli jesteś mężem, mów prawdę w miłości swojej żonie, ale wyczuj czas. Jeśli jesteś żoną, mów prawdę w miłości swojemu mężowi, ale wyczuj czas. Ten czas jest tak niesamowicie istotny. A więc bądź człowiekiem, który mówi prawdę w miłości. Ma to sens? Tak? Czwarta rzecz. Czwarta belka, niewłaściwa kolejność. Te rzeczy trochę się będą nachodzić teraz. Ewangelia Jana, 1:17. To jest coś, o czym bardzo głośno zaczął mówić wiele lat temu taki psycholog kliniczny, nazywa się Henry Cloud. I on wysunął taką tezę, którą oparł o ten fragment. To jest to, co powiedział Jan. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Stary Testament przyniósł ci tylko 613 przykazań. Nie dając ci możliwości, nie dając ci siły, abyś mógł wypełniać te przykazania. Dlatego, że Duch Święty jeszcze wtedy nie mieszkał w ludziach, a nasza grzeszna natura człowieka w Starym Testamencie ciągle była aktywna. Ona ciągle była aktywna. I dostawałeś nagle 613 przykazań, które były nie do wypełnienia. Nie dało się tego wypełnić. Nie dało się tego wypełnić. 613 przykazań. Później to wszystko zostało skondensowane do 10 przykazań, tak, które znamy mniej więcej, kiedy Mojżesz przedstawił Izraelowi 10 przykazań, ale nawet te 10 przykazań to jest nie do wypełnienia. To jest tak trudne. I to jest to, co przyniósł Mojżesz. To jest coś, co przyniósł Stary Testament. On przyniósł zasady bez siły, aby to wypełnić. Taka jest potężna różnica między Starym a Nowym Testamentem. Natomiast Nowy Testament jest opisany w taki sposób, że łaska i prawda, czyli prawda również tych 613 przykazań, prawda moralności Pana Boga, prawda etycznego zachowania, ona nastała dzięki Jezusowi Chrystusowi. Chrystus nie zmienił prawa. Chrystus nie zmienił przykazań. Jeśli chodzi o prawo moralne, to ono nawet je podkręcił. Ale to, co się zmieniło, to każdy człowiek, który przychodzi do Chrystusa, jego grzeszna natura jest unicestwiona. On już nie musi grzeszyć, bo skłonność do grzechu została unicestwiona. I to stało się zupełnie za darmo. To jest Boża łaska. To jest Boża łaska. I teraz posłuchajcie Ewangelii Jana, 4:25. Dalej jest Samarytanka. Kobieta powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. I gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus na to: jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. Wtedy przyszli Jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wiecie, co to jest? To jest to, że Samarytanka została w tej całej rozmowie zbombardowana Bożą łaską. Została zbombardowana Bożą łaską. Jezus do niej mówi, słuchaj, ja wiem, że ty miałaś 5 mężów, ja wiem, że ten, z którym ty mieszkasz, to nie jest twój mąż, ja wiem o twojej przeszłości, ja wiem, że ty jesteś Samarytanką i ty uważasz, że my jako Żydzi jesteśmy poganami dla was. Ja wiem, ja znam twój kontekst. Ale ja jestem wodą żywą. Jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli będziesz pić z tej wody, ja jestem Mesjaszem, jestem Chrystusem. Jeśli przyjdziesz do mnie, to twoje życie się zmieni. I w tym momencie kobieta pobiegła, aby opowiadać o Jezusie Chrystusie. To jest powiem wam, to jest piękno Ewangelii. Że my nie musimy się zmagać z prawdą, aby wypełnić 613 przykazań, bo Jezus je za nas wypełnił. My tego nie musimy robić, bo to jest niemożliwe. Ale poddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi, doświadczając zbawienia zupełnie za darmo na podstawie tego, co On zrobił na krzyżu, to w tym momencie doświadczamy potężnej łaski. Doświadczamy potężnej wolności i mamy siłę, mamy Ducha Świętego, który w nas mieszka i okazuje się, że w tym momencie wypełnianie przykazań wcale nie jest skomplikowane, jest naturalne. To jest coś, co się stało z Samarytanką, czyli kochani, łaska ponad prawdą. Andy Stanley powiedział taką rzecz. Jeśli pewnego dnia Bóg oskarży mnie, jeśli Bóg będzie chciał mnie oskarżyć na sądzie ostatecznym o coś, że w czymś przesadziłem, to niech oskarży mnie o to, że przesadziłem w łasce, a nie w prawdzie. Bądź przesadny w łasce. Wiecie, kiedy masz do czynienia z łaskawym człowiekiem, to ty w ogóle nie czujesz presji. I jeśli ty stajesz się człowiekiem, który najpierw jest łaskawy, a potem jest prawdziwy, to ty w ogóle nie czujesz presji. Czujesz, że zmiana jest możliwa, czujesz się akceptowany takim, jakim jesteś, ale to też nie oznacza, że Jezus chce cię zostawić w takim miejscu, w którym cię odnalazł. To, co cię będzie przemieniać, to Jego łaska, Jego wdzięczność Jemu za to, że On cię przemienił, że On cię zmienił. Bo łaska znajduje nas, gdzie jesteśmy, ale prawda nas wyzwala i prowadzi nas, gdzie Bóg chce nas widzieć. Powiedzenie, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, bez kontekstu łaski jest samobójstwem. Bo ty nie masz w ogóle możliwości, ty nie masz zdolności, aby wejść w prawdę, poznawać prawdę i wypełniać prawdę, ponieważ nie ma łaski w twoim życiu. To jest taki popularny nawet slogan polityczny. Tylko prawda poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Człowieku, o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Prawda wyzwoli mnie wtedy, kiedy wykąpię mnie w łasce. Co z tego, że ty masz rację? Co z tego, że w jakiejś relacji ty masz rację, jeśli ty nie jesteś łaskawy, jeśli nie pozwolisz upaść? Jeśli nie pozwolisz upaść, jeśli nie potrafisz czasami zamknąć swoich ust i nie mówić, pomimo tego, że ta osoba popełnia błędy i prawda krzyczy, on jest zły. Prawda krzyczy, on jest zły. To się musi zmienić. A przychodzi Bóg, mówi, chcesz, żebym tak z tobą postąpił? Przez 16 lat mojego bycia pastorem to, co się najbardziej zmieniło, to jest to, że czasami mam za dużo łaski. I są momenty, kiedy próbuję przewartościować prawdę ponad łaskę i wtedy zaczynają się problemy. I wtedy pojawią się problemy w twoim życiu. Bądź łaskawy. Jeśli nie będzie łaski, to sprzedawanie komuś prawdy bez łaski jest naprawdę bezowocne. Prawda jest nam dana po to, aby nas wyzwolić. Ona jest nam dana po to, abyśmy żyli w wolności. Ale jeśli to nie jest zanurzone w łasce, to nic z tego nie będzie. I ostatnia rzecz. Belka numer 5. Bardzo popularna belka. Belka, o której teraz bardzo dużo myślałem w tym tygodniu. Jezus nie wystarczy. To jest taka belka. Oczywiście to brzmi jak herezja, okej? A z drugiej strony my ją bardzo intensywnie praktykujemy. Bardzo intensywnie praktykujemy. Znowu Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset od 13 do 16. Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Te wszystkie cztery zasady, o których mówimy, te wszystkie cztery belki mówimy, żeby wyciągnąć ze swojego oka. Jeśli nie zrozumiemy ostatniej belki, to to wszystko jest bez sensu. To wszystko jest z fajną pogadanką. W chrześcijaństwie zamieniamy. Zamieniamy. Że to, co może Jezus, to nie wystarczy. Nazywamy to nowoczesnym chrześcijaństwem, że to, co może Jezus, nie, to, co może Jezus, to jeszcze nie wystarczy. Co by było, gdybyśmy my z każdym naszym problemem, z każdym wyzwaniem, z każdą sytuacją ciężką w naszym życiu przychodzili jako do pierwszej osoby, abyśmy przychodzili do Jezusa i dali Mu przynajmniej 2 dni, zadając Mu pytania, aby On nam na to odpowiedział. Wiecie, ja odkryłem w mojej relacji z Bogiem piękno zadawania Mu pytań. Spisuję sobie pytania i przychodzę, mówię, Boże, nie wiem, co dalej. Nie wiem, co mam zrobić. I powiem wam, że On mnie nigdy, ale to nigdy nie zawiódł. Kiedy przychodzisz szczerze do Boga, z szczerym sercem, z szczerym wołaniem, ze skruszonym duchem i skruszonym sercem, kiedy przychodzisz do Niego, to On jest zainteresowany, aby odpowiedzieć Ci na każde Twoje pytanie, kiedy Ty masz taką postawę. Problem jest wtedy, kiedy my Pana Jezusa sprowadzamy do poziomu religijnej postaci, religijnego zachowania. No tak, trzeba najpierw do Jezusa. No Panie, widzisz, że to się dzieje, no jestem chory, ale okej. I żyjesz po swojemu. Jezus Chrystus nigdy mnie nie zawiódł przez 23 lata. Nigdy. Nigdy przenigdy. Za każdym razem, jak przychodziłem do Niego, zadawałem Mu pytania w trudnych, ciężkich momentach. On zawsze wnosił odpowiedź. Bo Jezus zawsze wystarczy. Jezus zawsze wystarczy. Pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa pojawiał się, znaczy rozwijał się, funkcjonował i miał wpływ, dlatego że oni wiedzieli, że oni nie mieli nikogo innego, tylko Jezusa. Może dlatego, że teraz możemy sobie wybrać w pewnych rzeczach. Każdy problem wierzymy o wiele bardziej, że jest w stanie psychoterapeuta, lekarz, doradca, ktokolwiek, jakikolwiek inny człowiek, on jest w stanie rozwiązać szybciej nasz problem niż Jezus. Czy ja jestem przeciwko tym wszystkim ludziom? Nie. Ja mówię, najpierw musi być Jezus. Najpierw musi być Jezus i to, co On Ci powie. Ja doświadczałem takich stanów w moim życiu, że przychodziłem do Boga po prostu z płaczem, leżałem przed Nim, mówię, Boże, ja po prostu boję się. Jestem zdruzgotany, jestem załamany, nie wiem, co będzie dalej. Ilekroć uniżasz się przed Bogiem, ilekroć przestajesz udawać, ilekroć stajesz się szczery, ilekroć nie ma w tobie już żadnego udawania i wołasz do Boga, Bóg odpowiada. I my, moi drodzy chrześcijanie, okradamy się jako chrześcijanie z najpiękniejszej relacji, którą Bóg chce mieć z nami. Bóg nie chce mówić do ciebie tylko przez kazania. Bóg nie chce mówić do ciebie tylko przez to, że przeczytasz sobie jakąś fajną książkę. Bóg chce rozmawiać z tobą, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. To jest Jego pragnienie względem ciebie i to cię będzie zmieniać. Za dużo jest wywyższania choroby, problemów, stanów, różnych sytuacji, a za mało jest uwielbienia Chrystusa. W tym tygodniu przechodziłem też taki czas. Wiecie, jak zaczynasz zajmujesz się uzdrowieniem, zaczynasz się modlić o chorych, zaczynasz głosić o uzdrowieniu, oczekujesz po prostu, że Bóg będzie działał, oczekujesz, że Bóg będzie się poruszał w potężny sposób, to w pewnym momencie można dojść do takiego miejsca, do którego ja doszedłem. Mówię, Boże, to jest wszystko, to jest ciężkie i trudne. Ja już nie mam sił. Po prostu nie mam sił. To jest za trudne. Czy nie lepiej poprowadzić kościół, że będę głosił takie kazania? Jeśli jesteś chory, podnieś rękę, Panie błogosław go. Nie lepiej tak? Jeśli Bóg będzie chciał, to cię uzdrowi, jeśli nie, no to taka jest Jego wola, nie łatwiej, tak? I tak sobie rozmawiałem z Panem Bogiem i wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, ale to nie tak. To jest to, co Ty chcesz. I tak się złożyło, że pojawiła się książka o uzdrowieniu w Stanach Zjednoczonych, taki pastor Glenn Bartow, bardzo taki zrównoważony człowiek, wydał książkę o uzdrowieniu i zacząłem to czytać. I tak mnie to pochłonęło. Ja uwielbiam czytać o uzdrowieniu. Uwielbiam czytać o tym, jak pewni ludzie patrzą na tego typu historie, jak na to patrzą. I tak zacząłem się trochę nakręcać. I wczoraj po południu zadzwoniłem do mojego znajomego. I okazało się, że mój znajomy jest diagnozowany w taki sposób, to jest młody człowiek, że próbują wykluczyć stwardnienie rozsiane z jego organizmu. Jak ja to usłyszałem, to wiedziałem, że Bóg do mnie mówi, a po co ja cię uzdrowiłem? Żebyś tak to trzymał dla siebie, żebyś tak sobie funkcjonował? Przecież ty już doświadczyłeś, że ja uzdrawiam. Przecież ty już nie będziesz mówił o suchej teorii. Ty już tego doświadczyłeś. Ty już rozumiesz wiele rzeczy. Widziałem, że Bóg do mnie mówi, wróć do tego. Dlaczego ja wam to mówię? Bo pokazuję wam wyrywek z tego tygodnia, czym może być rozmowa z Panem Bogiem, kiedy zadajesz Mu pytania. I naprawdę oczekuję, że Jego odpowiedzi. Jezus wystarczy. Jezus wystarczy. Jezus wystarczył do zmiany życia Samarytanki. Jezus wystarczy do zmiany naszego życia. Jezus wystarczy do zmiany jakiejkolwiek sytuacji, która jest w naszym życiu. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, pamiętaj, że wyjściem nigdy nie jesteś Ty. Wyjściem jest zawsze Jezus Chrystus. On jest zawsze wyjściem. Bez względu na to, co się dzieje dzisiaj w Twojej rodzinie, w Twoim małżeństwie, w Twojej pracy, w Twoim życiu finansowym, bez względu na to wszystko, chcę Ci powiedzieć, Jezus wystarczy. Jezus wystarczy. Jeśli potrzebujesz dzisiaj spotkać Jezusa, który wystarczy, jeśli masz różnego rodzaju rzeczy, przez które przechodzisz, nie potrafisz sobie z tym poradzić, to ja chcę się modlić o Ciebie. Ja chcę się modlić, bo może jest tak, że Ty już sam jesteś zmęczony swoim stanem. Może już jesteś sam tym zmęczony i przyszedłeś tutaj i mówisz, no kolejne kazanie, kolejne uwielbienie, idę do domu. Jezusowi o to nie chodzi, na tym nie polega relacja. To w ogóle nie o to chodzi. Jeśli potrzebujesz naprawdę spotkać się z Jezusem, który wystarczy, to zapraszam Cię do przodu. Zapraszam Cię do przodu. Ja chcę się modlić o Ciebie. Tu będą ludzie w maseczkach, którzy będą się modlić o Ciebie, ale zapraszam, abyś wyszedł do przodu. Wierzę w to, że jak będziemy się modlić, jakąkolwiek sytuację w Twoim życiu, to będziesz oglądał przełomy. Będziesz oglądał przełomy. Zapraszam Cię do przodu. Nie zostawaj na miejscu, jeśli jest jakiś taki problem w Twoim życiu, ale wyjdź do przodu. Kocha szczerość i Bóg odpowiada na szczerość. On odpowiada na szczerość. Bóg nigdy nie odrzuci szczerego wołania serca. On nigdy tego nie zrobi. Być może jesteś w takim miejscu jak ta Samarytanka. Być może jesteś w takim miejscu, że wiele złego wydarzyło się w Twojej przeszłości. Nie wiesz, jak to wszystko teraz poukładać. Nie wiesz, jak to wszystko teraz zmienić. Jezus wystarczy. Jezus wystarczy, aby zmienić cokolwiek w Twoim życiu, tylko daj Mu czas. Daj Mu czas. Buduj relacje z Nim. Buduj relacje z Nim. Tak jak potrafisz, tak jak tego chcesz, buduj relacje z Nim. Chciałem poprosić ludzi, którzy modlą się zawsze o innych, abyśmy modlili się o tych ludzi. Możecie spytać, co im dolega. Ale chcemy ich błogosławić, chcemy się modlić, aby Bóg przemieniał rzeczywistość. Panie, ja chcę się modlić, Duchu Święty, o każdą historię, każdą sytuację, która ma miejsce, Panie, w życiu tych ludzi. Panie Jezu, ja wiem, że Ty wystarczysz, Duchu Święty. Panie Jezu, ja wiem, że Ty wystarczysz, Duchu Święty. Ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Bogiem, który może uczynić absolutnie wszystko. Który może zmienić absolutnie wszystko. Święty Królu, ja modlę się, aby Twoja łaska, aby Twoja moc, aby Twoje królestwo, Panie, dotknęło, Boże Wszechmogący, każdej osoby, która teraz wyszła tutaj do przodu. Duchu Święty, niech przyjdzie Twoja łaska. Duchu Święty, niech przyjdzie Twoja moc. Duchu Święty, niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie, chcemy oglądać, Panie, Twoje działanie. Duchu Święty, ja proszę Cię teraz, aby przyszła, Boże, Twoja łaska, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszła Twoja moc, aby przyszła, Panie, Twoja potężna obecność, która będzie przemieniać, Panie, nasze serca, która będzie leczyć, Panie, nasze dusze, która będzie, Duchu Święty, która będzie wnosić, Panie, zupełnie nowy poziom. Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja łaska. Duchu Święty, niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie, bądź uwielbiony. Panie, odbierz sobie chwałę z tego miejsca. Panie, odbierz sobie chwałę z tego miejsca. Niech przyjdzie Twoja łaska i moc. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie, ja przeciwstawiam się, Boże, wszelkiej ciemności, Panie, w naszym życiu. Ja przeciwstawiam się wszelkiej ciemności, Panie, w naszym życiu. Niech to odejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech to odejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Diable, zabieraj swoje łapy w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie Twój przełom. Niech przyjdzie Twoja zmiana. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, o nowy początek. Panie, ja modlę się, abyś wlał Twoją nadzieję, abyś wlał Twoją wiarę, abyś wlał, Panie, Twoją przemianę w imieniu Jezusa Chrystusa.
przemieniaj, Panie, rzeczywistość. Przemieniaj, Duchu Święty, rzeczywistość. Jezu, Ty wystarczysz. Jezu, Ty wystarczysz, aby przemieniać życie każdego z nas, sytuację, Panie, każdego z nas. Objawiaj swoją moc, objawiaj swoją chwałę, objawiaj swoją potęgę. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Panie, ja modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech przyjdzie Twoja łaska i moc. Niech przyjdzie Twoja łaska i moc. Niech przyjdzie Twoje zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Objawiaj, Panie, swoją wielkość. Objawiaj swoją moc. Ty jesteś Bogiem nadziei. Panie, ja modlę się, abyś wypełnił, Panie, i serce Twoją nadzieją. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Potężny Panie, potężny Królu. Przemieniaj, Duchu Święty, nasze serca. Przemieniaj, Duchu Święty, nasze serca. Przemieniaj rzeczywistość, Duchu Święty. Przemieniaj rzeczywistość, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoje królestwo. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Duchu Święty. Chwała Tobie, Święty Król. Objawiaj swoją łaskę, objawiaj swoją moc, Duchu Święty. Objawiaj swoją łaskę, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc, Duchu Święty. Halleluja, Panie Jezu. Halleluja, Panie Jezu. Ty wystarczysz.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.